Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa. Fatalna pogoda za oknem, ale ma być lepiej. Ale witamy ciepło i serdecznie w czasie reakcji. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje i Państwa wita. Sławomir Orlik także program przygotowywał, jest w studiu, będzie odbierał telefony od Państwa i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I Państwa zachęcamy do udziału w naszym programie, jak zwykle tradycyjnie, i przypominamy numer telefonu do naszego studia 510-37-36. Numer czujny 510-37-32. Można także do nas napisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To skoro o pogodzie zaczęliśmy, to od maila zaczniemy teraz, ponieważ pan tutaj w mailu przypomina w krótkich żołnierskich słowach, że jak pada deszcz, to trzeba włączyć światła. Witam, cały poranek pada, a niektórzy kierowcy dalej na dziennych jeżdżą. Policja oczywiście nie zwraca na to uwagi. Napisał do nas słuchacz. Tak, sam byłem świadkiem, jechałem do radia, padał deszcz i byli kierowcy, którzy nie włączali mijania, tylko jechali na tych dziennych. No prawdopodobnie chodzi o to, że niektórzy przyzwyczaili się do swoich automatów, które włączają te światła, kiedy jest ciemniej, a wyłączają, kiedy jest jaśniej, już w ogóle nie zwracają na to uwagi, kiedy pada deszcz, że trzeba po prostu tam przekręcić kółeczko czy nacisnąć guzik, żeby włączyły się światła mijania, a policji nie zauważyłem. Całą drogę jechałem około 15 km tutaj do radia. No bo przy takiej pogodzie ciężko się kontroluje ruch. Lepiej zdecydowanie to wychodzi, kiedy jest słoneczko, kiedy jest ciepło i wtedy na przykład przy torze kokardowym na Wojska Polskiego, jak w banku, stoi patrol. 510-37-36. Wczoraj było o strefie. Nowa strefa będzie, strefa płatnego parkowania, do niej już się przyzwyczailiśmy, strefa zamieszkania Stare Miasto była, teraz będzie strefa śródmiejska, strefa płatnego parkowania śródmiejska i będzie także, radni o tym zdecydowali, jeszcze nie do końca wiadomo gdzie i nie do końca wiadomo na jakich zasadach, ale będzie strefa czystego transportu. Podobno chodziło o to, żeby po prostu zdobyć pieniądze na zakup tramwajów, stąd ta konieczność uchwalenia strefy czystego transportu. Ona będzie, szczegóły będą później, a telefony są już teraz.
Dariusz, stały słuchacz. Chciałbym wypowiedzieć się w sprawie tych planowanych działań związanych z utworzeniem strefy czystego transportu. Nie tylko w Szczecinie, ale także w innych miastach. Ja nie rozumiem celowości takiego działania, ponieważ na przestrzeni dziejów jakość pojazdów, jeśli chodzi o jakby te kwestie ekologiczne, które poruszają się po naszych miastach, no się jednak poprawia, tak? Same autobusy, no przypomnijmy sobie, przecież jeździły kiedyś takie no strasznie dymiące i karuzele. Autobusy Jelcze i to było dość powszechne. Teraz mamy autobusy elektryczne, autobusy hybrydowe, same samochody są również wyprodukowane już w lepszych technologiach. Przecież nie jeżdżą stare jakieś zdezelowane auta w większości. Jeśli ktoś takie posiada, to jest to jakaś mniejszość. Naprawdę to nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Zresztą jak się spojrzy na statystyki, no to ta jakość powietrza jednak mimo wszystko się poprawia. Więc jest jakiś ukryty cel tych działań. Na pewno nie poprawa jakości powietrza. Niestety uderzy to w najuboższych. Będzie to efekt uboczny takich działań. Uważam, że ta strefa nie powinna powstać. Uważam, że jest to działanie no, po prostu na szkodę mieszkańców. I tyle. Dziękuję uprzejmie.
Więcej opinii, proszę bardzo, na żywo można, 510-37-36, strefa czystego transportu już zbliża się do Szczecina, a wczoraj Sejm przyjął nowelizację Prawa Ochrony Środowiska, która to nowelizacja przewiduje między innymi wprowadzenie obowiązku przygotowania planów adaptacji do zmian klimatu dla mniejszych miast, to znaczy takich powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Szczecin jak najbardziej się tutaj łapie. Nowe prawo między innymi ma pozwolić na realizację jednego z kamieni milowych KPO poprzez wprowadzenie przepisów mających na celu przyspieszenie procesu zielonej transformacji miast w Polsce. Proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie trwałego systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia zielonej transformacji obszarów miejskich. Celem ustawy jest zwiększenie możliwości oferowanego wsparcia Funduszu Rozwoju Regionalnego o działania na rzecz zielonej transformacji w miastach. Nowe przepisy wprowadzą też definicję zielonej transformacji. Ma to być proces prowadzący do zwiększenia neutralności klimatycznej przy jednoczesnej dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i nieograniczający potencjału do rozwoju społeczno-gospodarczego. No i nowela także usprawnia programy Czyste Powietrze oraz Stop Smog. Co to oznacza dla Szczecina? Że musimy stawać się miastem coraz bardziej neutralnym klimatycznie. 510, 37 i 36. Oprócz zmian klimatycznych, także oprócz strefy czystego transportu, była mowa w ostatnich czasach reakcji również o alkoholu, który doskwiera mieszkańcom Szczecina w wielu miejscach. No może nie tym, którzy piją, chociaż oni o tym przekonują się, że alkohol jest szkodliwy prędzej czy później, ale od razu przekonują się o tym mieszkańcy miasta, tam gdzie znajdują się punkty całodobowej sprzedaży alkoholu. Radni obiecywali w 2022 roku, radni jesienią, obiecali, że wezmą się za ten problem, problem mieszkańców, bo nie oszukujmy się, nocna prohibicja, taki pomysł, wcale nie miała od początku na celu jakieś ograniczenie spożycia alkoholu, czy też walkę z alkoholizmem. Nie, kompletnie nie o to chodziło. Chodziło po prostu o to, żeby w miejscach niektórych naszego miasta, gdzie jest z powodu tych nocnych sklepów bardzo niespokojnie, żeby zrobiło się trochę spokojniej. No i w 2022 roku taki pomysł padł. Później wiosną 2023 roku odbyła się Komisja Zdrowia na ten temat nawet i sprawa ucichła. Wróciliśmy do tego tematu. Naszym gościem niedawno był znowu pan Łukasz Tyszler, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, który obiecywał na naszej antenie, mamy to nagrane, że za sprawę się weźmie. I prawdopodobnie w styczniu coś drgnie, bo wtedy będzie kolejna sesja. Ta grudniowa to ostatnia, tam nic o alkoholu nie będzie, ale w styczniu mamy obietnicę, że coś się wydarzy. I jeszcze nas zatelefonował do nas pan Marek, to przerywam wątek alkoholowy. Panie Marku, dzień dobry. Chyba, że chce się pan tutaj akurat wypowiedzieć.
No ja wypowiadałem się nieraz na temat tego alkoholu, także dziwię się,
że szkodzi,
że tak długo to trwa, nie? Prędzej się ustala jakieś nowe strefy parkowania niż to, co mieszkańcy rzeczywiście potrzebują. To latami trwa. No ale chodzi mi o ten wątek świeżego powietrza i całego tego zamieszania. Wie pan, ile domów się około w Szczecinie i okolicach stawia? Około 2000 domów. 90% ma kominki drewniane. Na drewno, tak? Wie pan, co się dzieje, jak nie ma mocniejszego wiatru pod Puszczą Bukową i jesień, zima, to wiatry są zachodnie, czyli do nas. Nas non-stop głowa boli. Non-stop jest fetor u nas, dlatego że cały ten smród z tych właśnie kominków leci do nas. Taka jest prawda.
Tu no, się panie Marku, ale to Unia Europejska ma dla pana dobrą wiadomość.
Likwidują to?
Tak.
Bardzo dobrze, to powinno być już dawno zlikwidowane. Są inne rozwiązania, na przykład teraz sobie dom, gdzie jest gazowe piecyki, tak? I one są o wiele bardziej
ekologiczne. Wie pan, ale przy spalaniu gazu może tak to nie drażni zmysłu powonienia, ale dwutlenku węgla także jest tam sporo, panie Marku, a trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że my walczymy przede wszystkim, to znaczy Unia Europejska, z emisją dwutlenku węgla, który to powoduje, co?
No właśnie,
no wiadomo co.
Temperatury, nie?
Tak.
Ale bardzo dobrze, no już dawno powinno być pierwsze co, to zakazano montażu kominków w domkach, bo na niektóre osiedla się wie, że jak nie ma wiatru, to dosłownie nie idzie samochód.
Panie Marku, dzisiaj szperałem w internecie, żeby dowiedzieć się, od kiedy ma być ten zakaz palenia drewnem w kominkach. Generalnie nie tylko w kominkach, ale w ogóle w takich piecach, a kominki chyba do takich należą. Kozy, piece kaflowe bezklasowych. Ja się na tym nie znam. Tam są normy, w ogóle klasy pierwsza, druga, piąta. Nie wiem, ale taki zakaz ma być. Dzisiaj szukałem, od kiedy, i to już chyba niebawem, 2027, coś koło tego. poszukamy i sprawdzimy i powiemy panu, niech pan będzie, czy nie w tym programie czasie reakcji, czas reakcji, może jutro, niech pan będzie czujny, to dowie się pan, kiedy już będzie.
Dobrze, ten, dziękuję i trzeba poruszać ten wątek.
Tak jest, pan Marek to był, dziękuję bardzo. To wracamy do alkoholu. Tak jak powiedziałem, mamy obiecane, że jest przygotowywana uchwała w tej sprawie, można wprowadzić nocną prohibicję. Pan Łukasz Tyszler nawet w ostatnim naszym programie powiedział, że miejska policja zmieniła zdanie na ten temat, na temat alkoholu w mieście, bo podczas tej wspomnianej tego spotkania Komisji Zdrowia wiosną 2023 roku komendant miejskiej policji powiedział, że wprowadzenie prohibicji niczego nie zmieni. Jak było niespokojnie, tak będzie niespokojnie, w ogóle nie ma sensu. I pan Łukasz Tyszler powiedział, że teraz już policja zmieniła zdanie na ten temat. No więc wszystko wskazuje na to, albo dużo wskazuje na to, że otwiera się droga do tego, żeby taką prohibicję w mieście naszym wprowadzić. Podkreślam, chodzi o to, żeby w niektórych miejscach Szczecina było po prostu spokojniej, a nasz czujny numer cały czas rejestruje państwa komentarze w tej sprawie.
Dzień dobry, słuchaczka ze Szczecina. Ja w sprawie waszej dzisiejszej audycji na temat m.in. walki z alkoholem, to mam tylko takie jedno spostrzeżenie. Ten naród musi pić. No po prostu nie ma innego wyjścia i myślę, że wszelkie walki są kompletnie skazane na klęskę. Także, no nie wiem, czy te audycje, że tak powiem, odniosą jakikolwiek skutek, bo odkąd ja pamiętam, a lat mam dużo, to ciągle tu się u nas walczy z alkoholizmem, a efektów coraz mniej. Powodzenia. Dziękuję. Do widzenia.
No, dziękujemy. A skoro naród musi pić, to muszą być sklepy.
Odnośnie tych punktów alkoholu, to na krzywą z tego punkty alkoholowe są jeden przy drugim. Tam jest chyba więcej punktów alkoholowych sprzedaży niż kamienic na tej ulicy. A problem chyba jest w tym, że chyba jacyś ludzie na świeczniku w Szczecinie chyba mają udziały, dlatego to tak ciężko chyba jest polikwidować. Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, Maria. Właśnie słucham audycji o wychowaniu społeczeństwa w trzeźwości i tak dalej. Chcę nadmienić, że na terenie dzielnicy Świerczewo otwarto następny sklep z alkoholami. To jest vis-a-vis drugiej bramy cmentarnej. Jak to ma się do tego alkohole i przekąski, a przekąskami to są chipsy. Natomiast jest żabka, jest z połem, jest sklep swoi, sami swoi, gdzie też jest alkohol. Dla mnie to jest tak niezrozumiałe, kto wydaje zezwolenia na taki mały teren, żeby cztery sklepy miały dostęp i ludzie dostęp do alkoholu. Dziękuję bardzo.
No, dziękujemy i prosimy o więcej. My o temacie nie zapomnimy i będziemy się upominali o nocną prohibicję w tych najbardziej, jak to określić, najbardziej niebezpiecznych, najtrudniejszych miejscach w naszym mieście i państwa głosy są tutaj no, bardzo ważne, kluczowe można powiedzieć nawet. Wcześniej odbieraliśmy telefony i także do nas ludzie dzwonili, no dawno to już było, dzwonili z prośbą, żeby właśnie poruszyć ten temat, żeby radnych zmobilizować do tego, aby wprowadzić w niektórych miejscach w naszym mieście nocny zakaz sprzedaży alkoholu. A skoro o nocy mowa, to teraz będzie Black Friday, a już w ogóle są Black Weeki, Black Monday, w ogóle na czarno robi się przed świętami. O co chodzi? O to chodzi, żeby zarobić oczywiście. Sprzedawcy robią obniżki w tym czasie. W większości są to uczciwe obniżki, czasami mniej. W każdym razie kilka czasów reakcji, a nie tylko zresztą w Radiu Szczecin, kilka programów poświęciliśmy temu tematowi, jak no, nie dać się jakoś tutaj wkręcić w te obniżki nie do końca uczciwe. Zatelefonował nasz słuchacz z okazji właśnie Black Friday. Jeden ze sklepów wystawił przy jednym produkcie aż trzy ceny. Jak tu się połapać w tym?
A dzień dobry, stały słuchacz Waszego fajnego radia. Wczoraj ciekawą rzecz zauważyłem w jednym ze sklepów w galerii handlowej, już nie będę mówił jakiej. W każdym razie sklep się zajmuje sprzedażą wyposażenia, dekoracje do domu, takie rzeczy. No i oczywiście gadżety świąteczne. No i na jednym z gadżetów, to był taki jakby drewniany konik, były oczywiście trzy ceny ze względu na ten Black Friday i tak dalej. I teraz tak, była pierwsza cena, gdzie było napisane cena regularna 60 zł, a 59 na dobrą sprawę. Później była cena z ostatniej, najniższa cena z ostatnich 30 dni, 15 zł. I cena aktualna 40 zł. Także, no tak chyba nie wszyscy oszukują, ale to tak świadome podniesienie ceny według mnie. Pozdrawiam.
Jeszcze dzisiaj mieliśmy kontynuować naprawdę ten Black Friday, ale mnie już głowa rozbolała od tych technik zachęcania klientów do kupowania. Może jeszcze opowiemy Państwu co nieco na temat różnych obniżek i ewentualnie na temat prób jakiegoś wyłudzenia, to za mocne słowo, jakiegoś delikatnego wprowadzenia w błąd. Ale tak sobie sprawdziłem, skąd w ogóle ta nazwa taka dosyć niepokojąca, Black Friday. Czarne raczej kojarzy się negatywnie. Otóż łatwo znaleźć informacje na ten temat. Tak nazwała ten piątek sprzedażowy w Stanach Zjednoczonych, a było to w latach 60., kiedy pojawił się ten pomysł tych wyprzedaży, tych obniżek. Tak nazwała policja. Dlaczego czarny? Dlaczego black? No dlatego, że było dużo problemów z tym związanych. Były korki, ludzie się przepychali, tratowali w sklepach dla policji pełne ręce roboty amerykańskie. Stamtąd oczywiście to przyszło i dlatego black. I teraz pan Kacper Reszczyński jest z nami, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry panie Kacprze, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I będzie o kontrolerach, panie Kacprze, znowu w naszej rozmowie. I to zdziwiłem się troszeczkę, bo okazuje się, że kontrolerzy mają dostęp do bazy PESEL. No tak przynajmniej twierdzi nasz słuchacz. Podczas jazdy autobusem byłem świadkiem, gdy kontrolerzy ZDITM-u próbowali zweryfikować dane pasażera, mając dostęp do bazy numerów PESEL w swoich telefonach z wykrzyknikiem. Trochę wydawało mi się to dziwne i sprawdziłem, jakie są przepisy. Faktycznie od 2019 roku zostały nieco uproszczone i więcej podmiotów ma dostęp do takiej bazy. Lecz nie ma na niej na pewno kontrolerów biletów, którzy przecież nie są urzędnikami, ludźmi z jakimikolwiek uprawnieniami do informacji niejawnych. Co więcej, nie mają nawet statusu funkcjonariusza publicznego. Większość z nich nie ma nawet średniego wykształcenia, bo takiego nie potrzeba. Być może dostęp do takiej bazy ma urzędnik ZDITM-u, ale nim nie jest kontroler biletów. Sprawę będę zgłaszał również do Rzecznika Praw Obywatelskich i pod spodem tutaj nasz słuchacz dołączył link do listy tego, kto ma dostęp do bazy PESEL w Polsce. Panie Kacprze, czy rzeczywiście to możliwe, żeby kontroler sprawdzał w swoim telefonie numer PESEL pasażera, który zakładam jechał na GAP? A jeżeli tak, to czy ma dostęp do takiej bazy?
Nie, zdecydowanie nie. Dostępność takiej, oczywiście pracownicy służby kontrolerskiej jakby absolutnie nie posiadają. To, co widział pasażer, na pewno nie było weryfikacją pasażera w tym rejestrze. Kontroler mógł jakby co najwyżej korzystać z ogólnodostępnych dla wszystkich obywateli tak zwanych kalkulatorów PESEL, jest takie coś, które pozwalają na potwierdzenie możliwości istnienia konkretnego numeru PESEL. I nic ponadto.
Czyli ktoś mu podał ten PESEL, a kontroler ewentualnie sprawdził, czy numer jest w ogóle prawidłowy, czy w ogóle występuje.
To są jakby ogólnodostępne strony i tam można co najwyżej sprawdzić możliwość istnienia jakby konkretnego numeru. Czyli jak ktoś, pasażer, podaje na przykład kontrolerowi jakiś ciąg cyfr, to czy on w ogóle jest prawdopodobny. Czyli na przykład czy ma tam płeć wpisaną, gdzieś tam zakodowaną dalej, czy na przykład rocznik urodzenia to nie jest 1520. Czyli w skrócie, czy taki PESEL ma możliwość w ogóle funkcjonowania w przestrzeni.
Tylko to jest legalna zupełnie aplikacja, tak? Taka funkcjonalność?
Z tego co wiem, z moich informacji wynika, że tak. to można, na, wiem, że są na stronach.
Ale panie Kacprze, proszę mi wyjaśnić, a dlaczego w ogóle kontroler sprawdzał numer PESEL, czy też prosił, czy oczekiwał od pasażera numeru PESEL? Po co?
Może się coś takiego, że tak powiem, zdarzyć, kiedy na przykład kontroler, pasażer nie chce podać swojego dowodu osobistego. Wtedy może mieć
dowodu osobistego przy sobie i nie ma takiego obowiązku, przyznajmy, tak. Panie Kacprze, tak? Nikt oczywiście, nie musi tak. przy sobie do dokumentu tożsamości nosić. To nie te czasy.
Tak, nie, oczywiście, że nie. Natomiast mógł po prostu, też jest taka możliwość, że mógł nie chcieć okazywać tego dowodu, albo go nie mieć mógł, ale też ma prawo jakby przedstawić swój PESEL.
Okej, czyli załóżmy, że nie ma dowodu tożsamości i wtedy kontroler robi co? Pyta imię, nazwisko, tak? Jak to wygląda?
Tak, próbuje się dowiedzieć o informacje, które tam są potrzebne, czyli między innymi dowód, imię i nazwisko takiego pasażera,
tak.
czy numer PESEL, no ale też nie zawsze pasażerowie chcą podawać, lub to też się zdarza. No
ale tutaj sprawdzał ten PESEL, więc pasażer coś podał.
Tak, coś podał, dokładnie.
Okay.
I teraz tak, tylko właśnie, bo to też jest, że tak powiem, w tym sensie istotne, że jeżeli podał ciąg cyfr nieprawdziwych na przykład, to można być, to ta aplikacja, czy ta strona internetowa może pokazać w tym momencie, że...
Panie Kacprze, jeżeli podawał numer PESEL, to zakładam, że był skłonny do współpracy, więc zakładam również, że podał imię i nazwisko i adres. To po co jeszcze PESEL?
Wie pan co, to już są, ja nie znam dokładnie tej sytuacji, pan mówi, zakładam, no wie pan, jak będę miał konkretną informację,
rozumiem. Bo chcę zrozumieć w ogóle procedurę działania kontrolerów, tak? Jeżeli pasażer podaje dobrowolnie swoje imię, nazwisko i adres, to czy oni muszą dopytać o numer PESEL, czy nie?
Wie pan co, sprawdzę to. Tylko tak, sprawdzę to dla pana, odpowiem
dobrze,
na to pytanie.
Dobrze. To teraz, panie Kacprze, wsiądziemy do autobusu, dobrze?
Mhm,
to 19 listopada było i autobus linii 806.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie linii autobusu 806. Dzisiaj rano o godzinie 7.16 autobus wyjechał z placu Wrodła. Był wpuszczony mały autobus zamiast autobusu przegubowego. Już na trzecim przystanku kierowca nie był w stanie wpuścić więcej pasażerów. Dzieciaki rano nie mogły dojechać do szkoły, już nie mówiąc o ludziach do pracy. I teraz moje pytanie. Zadzwoniłem do ZITM-u, pan powiedział, że PKS ma obowiązek puścić duży autobus, że zostaną ukarani, ale mam pytanie, czy to tak musi wyglądać, bo to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy autobus rano przyjechał malutki, a ludzi naprawdę tam rano między godziną 7 a 8 wiadomo, do szkoły, do pracy. I ludzie stali na przystanku, nie weszli do autobusu, musieli czekać na następny autobus, a ci, co usiechali, to po prostu był autobus przeładowany, jakby był, naprawdę ludzie się nogami upychali. Czy to tak powinno wyglądać? Dziękuję, pozdrawiam.
To pan w ogóle przypomniał nam o przygodach, o których opowiedzieliśmy, o różnych przygodach z PKS-em, ZDITM-em i PKS-em. Panie Kacprze, teraz pana komentarz w tej sprawie.
Wie pan co, tak, do obsługi linii 806 PKS w Szczecinie obowiązany jest oczywiście kierować autobusy przegubowe, tak, o maksymalnej pojemności, no umożliwiające jednorazowy tam przewóz minimum 120 pasażerów. A centrala ruchu jakby wyraża zgodę na kierowanie do czasowej obsługi linii autobusów jakby niższej pojemności. No i oczywiście to jest ważna rzecz jedynie w wypadkach szczególnych. Przede wszystkim awarii lub na przykład uszkodzenia autobusu i braku możliwości skierowania jakby w jego zastępstwie innego pojazdu odpowiadającym warunkom zawartym w umowie, czyli tego większego, tak, o pojemności minimum 120 pasażerów. No i teraz przed dokonaniem zmiany, tej, o której mówimy, przewoźnik obowiązany jest uzyskać zgodę centrali ruchu, naszej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, na jej wprowadzenie. No i tak było w dniu 19 listopada, tak, i autobusu linii 806, brygada pierwsza. No oczywiście jakby skierowanie na linię autobusu niższej pojemności bez wiedzy i akceptacji centrali ruchu z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no skutkuje tym nałożeniem kary umownej, tak, która wynika z niedotrzymania ustalonych
często się to zdarza, takie niedomagania.
Czasami się zdarza.
Tak. To jak mówiłem, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym PKS-ie nieraz w czasie reakcji, że takich nieprawidłowości jest sporo i nawet było pytanie dotyczące przetargów i ewentualnej zmiany operatora na tych liniach, które obsługuje PKS?
Nie słuchałem tej audycji.
No tak, no to było dawno, ale może do tych pytań powrócimy, bo chyba nawet zbliża się taki okres, kiedy wyłania się po raz kolejny, tak, operatorów?
Proszę pytać.
Dobrze. To teraz pojedziemy na Głębokie i stamtąd zatelefonował do nas słuchacz, przystanek ulica Jaworowa. To nazywa się przystanek Jaworowa, nie jest na ulicy Jaworowej, tylko na drodze numer 115, to jest Zegadłowicza i proszę posłuchać telefonu.
Chciałbym skupić Państwa uwagę w swojej wypowiedzi na stan techniczny przystanków autobusowych, przystanki autobusowe Jaworowa, szczególnie chodzi mi o zatoki autobusowe, które są w fatalnym stanie. Jeżdżą tam autobusy Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z tego, co się orientuję, zaraz przyjdą następne nowe autobusy, świeżutkie, pachnące nowością. Niestety tak fatalny stan zatok, który tam w tej chwili jest, powoduje to, że obecne autobusy kolidują. Słychać uderzenia tylnej części, bodajże kratownicy, przedniej części, zawieszenia. No to jeszcze raz powtórzę, zapraszam na przystanek Jaworowa, dzielnica Głębokie, przedstawicieli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, funkcjonariuszy, niech zweryfikują stan i jak najszybciej niech ruszą z remontem tego. Pozdrawiam, cześć.
Dziękujemy, cześć. 103, 106 i nocny 529 tam się zatrzymują. Panie Kacprze, należałoby pojechać, zobaczyć, ewentualnie zatoki poprawić, tak? Bo szkoda autobusów.
Znany jest ten temat, natomiast niestety nie ma jakby pieniędzy na remont tej zatoki autobusowej. Kompleksowy remont tej zatoki.
Ale rzeczywiście jest tak, jak słuchacz opisywał?
No tak, no wie pan, no nie jest w najlepszym stanie technicznym ta zatoka, natomiast no, niestety nie ma pieniędzy na remont tej zatoki, a kompleksowy remont tej zatoki, jak też innych zatoków jest jakby inwestycją wymagającą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie na realizację tego, więc to jest pewien kłopot, na razie nie ma tych środków, no a z takich szacunków naszych wynika, że jakby orientacyjny koszt wnioskowanych robót, jeśli chodzi o tę zatokę autobusową, to jest minimum 300 tysięcy złotych.
Mhm. No ale jeżeli jest źle i tak jak słuchacz opisuje, już tam podwozie gdzieś tam obrywa na tych zatokach, to może się okazywać, że remont tych autobusów będzie kosztował tyle albo i więcej.
Jeśli będą pieniądze, to na pewno ta zatoka zostanie jakby wyremontowana.
Jeszcze zgłoszenie, proszę to potraktować jako zgłoszenie, bo napisał do nas słuchacz, niedziela, 24 listopada, nie tak dawno, linia C, godzina 10.53, plac Rodła w kierunku Dąbia, czekam od 10.30, żaden dotąd nie przyjechał, a jest 11.27, proszę o interwencję, dlaczego A i B przyjechały normalnie, za co płacę sieciówkę na wszystkie linie, proszę zwrócić pieniądze. Panie Kacprze, ja zapytam tylko, czy można w takiej sytuacji domagać się zwrotu pieniędzy za sieciówkę? Pan płaci za wszystkie linie, D nie przyjeżdża o czasie albo nawet w ogóle.
Zachęcam do nas na stronę albo na telefon, telefonicznie udzielimy takiej informacji, za co dokładnie można dochodzić jakby swoich roszczeń.
Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panie Kacprze, proszę uważać na Black Friday.
Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
Do usłyszenia. To teraz w czasie reakcji zrobimy taką pętlę i wrócimy do początku naszego programu, bo tam był telefon z komentarzem naszego słuchacza dotyczącym strefy czystego transportu. Ta została przegłosowana, radni chcą strefy czystego transportu, jeszcze nieznane są szczegóły, tutaj potrzebne są jakieś prace koncepcyjne, gdzie, jaki obszar i jakie zasady funkcjonowania. W każdym razie chcą strefę czystego transportu, także dlatego trochę pośrednio, bo chcą pieniędzy na nowy tramwaj, obiecane pieniądze przez Unię Europejską. Z nami jest pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Panie Wojciechu, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, pieniądze będą i będą zakupy tramwajowe, a nasz słuchacz zwrócił uwagę na to, że mogą to być zakupy tramwajów używanych. Takie już były w Szczecinie, pamiętamy, wiele, wiele lat temu Helmuty na naszych torach się pojawiły, używane niemieckie tramwaje. Później były chyba Tatry, to także używki. No i teraz znów tramwaje szczecińskie planują zakup, planują, jeszcze nie wiedzą, ale mają mają również na uwadze tramwaje używane. Panie Wojciechu, dlaczego? Dlaczego nie nowe, dlaczego używane?
Znaczy, może przypomnijmy, że w tej chwili spółka Tramwaje Szczecińskie jest w trakcie postępowania przetargowego na 12 nowych tramwajów.
Ale nowych?
Nowych, niskopodłogowych, 4 w zamówieniu podstawowym z opcją zakupu dodatkowych 8 pojazdów, jeżeli otrzymamy dofinansowanie z KPO. No i faktycznie nie wykluczamy zakupu tramwajów także z rynku wtórnego, ale to nie jest jakaś decyzja strategiczna, że z całą pewnością nastawiamy się na wymianę tramwajów na tramwaje z drugiej ręki. Nie, po prostu sondujemy, obserwujemy rynek, obserwujemy sytuację w innych miastach, które odnawiają tabor. Jeżeli pojawi się jakaś sensowna, dobra oferta, będziemy ją analizować, czyli oferta dotycząca tramwajów niskopodłogowych, w dobrym stanie technicznym i w atrakcyjnej dla nas cenie. Nie wykluczamy takiego zakupu, natomiast...
Czyli te używane nie mają zamiaru zastępować tych nowych, które macie zamiar kupić, tych 12, tak?
Nie, no
to mają być nowe. A ewentualnie...
Nie, tak? Absolutnie.
Czyli
nie
ma strachu, to nie będą używane tramwaje kupione z KPO.
Nie. Tutaj KPO raczej nie zajmuje się dofinansowaniem zakupu tramwajów z drugiej ręki. Natomiast, mamy doświadczenia, bo rzeczywiście kupiliśmy w Berlinie ponad 100 tramwajów Tatr i one do tej pory jeżdżą. No ale tutaj konkretna jest sytuacja, mianowicie właśnie Berlin będzie realizował teraz w najbliższych latach dosyć dużą wymianę tramwajów i sondujemy tą sytuację pod kątem ewentualnej.
I wasze oczy skierowane są na Berlin.
Tak.
Tutaj, a co oni tutaj tam mogą na przykład chcieć sprzedać?
Tam interesują nas takie pojazdy serii GT6. To są niskopodłogowe tramwaje, które w tej chwili właśnie obsługują Berlińczyków. I jeżeli Berlin będzie chciał się ich pozbyć i będzie to dla nas dobra oferta, to na pewno się pochylimy nad nią bardzo poważnie.
Duwak GT6, Wikipedia podpowiada i zdjęcia, ale proszę pana, to są stare tramwaje w ogóle.
No, znaczy stare, no
one wyglądają staro.
Znaczy, jak pan był w Berlinie, to pan zauważył, że tam jest taka stylistyka troszeczkę retro, jeśli chodzi o pojazdy komunikacji.
Czyli w stylu retro, tak? Będziemy mieli
tak,
tramwaje.
Ale to nie znaczy... Nie.
One bardzo podobne są do Helmutów, które już pożegnaliśmy dawno.
No, ale jeszcze raz mówię, to są tramwaje niskopodłogowe i warunkiem w ogóle podjęcia takiej współpracy jest to, że będą to tramwaje w dobrym stanie technicznym dla nas, w dobrej cenie. No i tak jak mówię, niskopodłogowe, no bo to jest też już jakby cel strategiczny wszystkich naszych działań, jeśli chodzi o odnowę taboru, że chcemy się pozbyć tych tramwajów nie niskopodłogowych właśnie po to, aby...
Liczba miejsc siedzących 42, ogółem 186, liczba członów, bo to przegubowy jest, tak, patrzę, kiedy one były produkowane. Te GT6, tu mi podpowiadają koledzy zza szyby, że 50 lat temu.
Znaczy, być może chodzi o rozpoczęcie produkcji tego modelu, ale
w latach 50. W Niemczech Zachodnich.
Ale przypuszczam, że
to właściwie historyczne będą takie.
Że to nie są, te, które obecnie podróżują po Berlinie, nie są z lat 50. Nie sądzę, żeby to były aż tak leciwe pojazdy. Tak czy inaczej, no, na razie mówimy o dzielimy skóry na niedźwiedziu, czyli nie ma oferty, ale gdyby się pojawiła, to będziemy ją analizować.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich, bardzo panu Wojciechu dziękuję za udział w programie, za wyjaśnienia. No tak to sobie troszeczkę poczytamy jeszcze o tych GT6, więcej informacji uzbieramy i jutro będzie w programie. Dziękuję panie Wojciechu, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Pan Kacper Reszczyński z ZDITM-u nie zdążył usłyszeć telefonu zarejestrowanego pod naszym czujnym numerem dotyczącego ulicy Lubczyńskiej. To jest już Dąbie, za Dąbiem prawie. Posłuchajmy.
Zbyszek z Kucic. Jestem właśnie na ulicy Lubczyńskiej, gdzie już od początku, jak zaczęli, jest rozkopana ta droga, nie ma przejazdu. I od samego początku ja co parę dni zajeżdżam, tu patrzę. Nic się nie zmieniło. Po prostu jest to rozkopane, nie ma żadnych ludzi, nie ma żadnego sprzętu w tym miejscu. Nie wiem, o co tu chodzi, ale to jest tragedia. Ja już któregoś razu mówiłem, że przez to też już zginął młody człowiek, bo ta droga koło Zrobimexu to jest codzienne, są straszne korki, ludzie się denerwują. Bardzo proszę, żeby pan się tym zajął, bo ile to może jeszcze trwać?
Dziękujemy za sygnał, nie zapomnimy i przy następnej okazji spotkaniu z panem Kacprem Reszczyńskim zapytamy o Lubczyńską. Rzeczywiście jest zamknięty fragment, remont trwa długo i jak relacjonuje nasz słuchacz i nie tylko on, nie widać tam nikogo. Pani Paulina Kubacka, kierownik Wydziału do Spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych jest z nami. Dzień dobry pani Paulino, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zaczęło się od tematu, że Szczecińskie Muzeum Narodowe po raz pierwszy publicznie pokazało przedmioty z epoki brązu sprzed 3000 lat, odkryte niedawno w Gryfinie. No i co? Gdzie problem? Problem w tym, że pozyskano je nielegalnie. Nie wiadomo kto i gdzie, ani kiedy prowadził poszukiwania, a skarby te zostały po prostu podrzucone pod siedzibę stowarzyszenia zajmującego się historią. I tak jednego naszego słuchacza, bo sprawdziliśmy dzisiaj, dzwoniliśmy na policję i do Komendy Miejskiej Policji Szczecińskiej, do Wojewódzkiej Policji Szczecińskiej, próbowaliśmy poprosić o jakieś wyjaśnienie panią Mirosławę Rudzińską, czy już ewentualnie ci poszukiwacze zostali namierzeni, czy coś wiadomo w tej sprawie. Nie udało nam się do nikogo dodzwonić, więc zakładamy, no nie możemy tak zakładać. Być może jest tak, że jeszcze policja nie odnalazła tych nielegalnych poszukiwaczy, ale w międzyczasie zatelefonował do nas słuchacz z taką sugestią.
Witam, Andrzej z Szczecina, stary słuchacz. Pozwoliłem się znalezienia tych przed 3000 lat przedmiotów. I tu mówi się cały czas o nielegalnych wykrywaczach, poszukiwaczy metali, a nikt nie mówi o tym, że mogło to być znalezione na budowie. I żeby budowy nie wstrzymano, spakowali tego wora i wrzucili daleko od budowy, gdzieś tam w Gryfinie, bo budowa jest na przykład w Szczecinie albo w innym rejonie. I tu trzeba się przyjrzeć kierownikom budowy i co oni robią, gdy znajdują takie rzeczy. Część będzie na pewno uczciwa i zgłosi, przyjedzie archeolog, a część woli, aby to gdzieś tam głębiej leżało i zostawia to, zasypują i to by było inne. Dziękuję.
Dziękujemy za sugestie. I wtedy, kiedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy ten telefon, to obiecałem, że wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, wątki dotyczące właśnie takich zwykłych, można powiedzieć, prozaicznych budów. Prawda, zaczyna się od jakiejś działki, zakupu działki i podczas prac ziemnych na tej działce właśnie może dojść do takiego odkrycia i domyślamy się, że może to być dla inwestora, dla budowlańców, no nie lada problem, prawda? I pokusa, żeby jakoś tego znaleziska się pozbyć, żeby przypadkiem do akcji nie wkroczył archeolog. Pani Paulino, jak to jest z tymi budowami i znalezionymi różnymi przedmiotami?
Wydaje mi się, że w wielu przypadkach może być tak, jak mówił ten słuchacz. Akurat chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące tego skarbu. To nie jest ten przypadek. Tyle informacji mamy, żeby móc mówić o tym z całą pewnością. Natomiast faktycznie ten słuchacz poruszył ważny problem. Jeśli chodzi o inwestycje na terenach zabytkowych, to no jest ta procedura uzgadniania tego typu inwestycji i inwestor może z łatwością wyeliminować niebezpieczeństwo jakiegoś nagłego znaleziska lub poniesienia dodatkowych, jakby niewspółmiernie wysokich kosztów co do tego, co jest konieczne. Gdyż każda gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań dla danej gminy, gdzie te wszystkie obiekty zabytkowe i archeologiczne i niearcheologiczne są ujęte. I generalnie nasza praca w urzędzie polega na opiniowaniu tego typu inwestycji i wydawaniu pozwoleń. Prace archeologiczne bardzo często odbywają się podczas prac ziemnych i proszę mi wierzyć, to są setki inwestycji rocznie i dotyka ten problem no, nie tylko takiego zwykłego, przykładowego Kowalskiego, który buduje sobie domek na przedmieściach miasta, ale też no, dużych inwestorów, jak na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która organizuje badania na całej trasie budowanych przez siebie nowych dróg. O ile to może pomóc? No właśnie o tyle, że archeolog jest tam cały czas na miejscu. Koszty są kalkulowane, jak również czas takich badań i nie płaci się dodatkowych pieniędzy na przykład za przestój ekip budowlanych lub za maszyny, które są wypożyczone na potrzeby danej inwestycji, a nie pracują i stoją. Ale oczywiście zawsze istnieje takie ryzyko, że ktoś odkryje coś, o czym nikt wcześniej nie wiedział ani nie podejrzewał, że może być w tym miejscu.
No bo takie znalezisko sprzed 3000 lat właśnie może takim być, bo powiedziała pani na wstępie, że ogólnie Urząd Ochrony Zabytków ma jakieś pojęcie, gdzie mogą znajdować się, tak, domyślam się, pod ziemią jakieś ewentualnie przedmioty będące w zainteresowaniu urzędu, no ale niekoniecznie.
Ale oczywiście nie
prawda?
Wszystkie. Ale nie wszystkie. Oczywiście nie wszystkie.
No dobrze, i teraz weźmy taki wtedy? Przykład, o którym opowiedział słuchacz. No jest sobie taka niewielka budowa w miejscu, gdzie nikt się nie spodziewa żadnego znaleziska. Jest robiony wykop pod fundament i nagle coś się znajduje. I co dalej?
No więc... I co dalej? Jest to artykuł ustawy o ochronie zabytków, mówiąc o tym, że wtedy wykonawca tych robót budowlanych powinien wstrzymać pracę i powiadomić w pierwszej kolejności wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a ten powinien powiadomić niezwłocznie nas. Tam są jakieś dni wyznaczone, także wszystko powinno się zamknąć w tygodniu. Oczywiście taki kierownik budowy może powiadomić bezpośrednio konserwatora zabytków, omijając etap władz lokalnych.
Mhm. Konserwator. Czyli już mamy 7 dni.
Tak.
Od znalezienia do powiadomienia.
Powiedzmy, tak?
Dobrze.
Później konserwator ma 7 dni na dokonanie oględzin i zadecydowanie, czy roboty mogą się posuwać dalej, czy należy zorganizować badania.
Minęło już 14 dni.
Tak. No i właśnie...
I załóżmy, że jest to jakieś znalezisko, którym konserwator jest zainteresowany.
Tak. I nakazuje przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie, więc taki inwestor, mówię uczciwie, ponosi dodatkowe koszty, jeśli ta inwestycja niszczy ten zabytek, a zakładamy, że tak, gdyż właśnie zabytek został odkryty czy naruszony w trakcie realizacji tej inwestycji.
Mhm. I te prace archeologiczne mające na celu stwierdzenie, co to jest i ewentualnie wydobycie, jak długo mogą...
Nie, no stwierdzenie, co to jest, to już jest po stronie konserwatora.
Tak,
no,
tak, o tym konserwator... mówię. Tak. Ja tylko liczę na jak długo zatrzyma się budowa.
I później tak, ile trwają same badania archeologiczne mające na celu zabezpieczenie tego zabytku, czy wyeksplorowanie go, bo wiadomo, że roboty go zniszczą. No to oczywiście zależy od rozmachu inwestycji i od tego, co zostało znalezione. Wie pan co, naprawdę trudno mi jest to powiedzieć, bo...
No mniej więcej, jakie to są widełki. Zakładamy małą inwestycję, domek.
Mała inwestycja, wie pan co, to trwa dzień.
No dobrze, a jeżeli się okaże, że to coś cennego, rzeczywiście mogącego być...
No wie pan co, to nie ma znaczenia, czy to jest jakby cenne materialnie lub cenne niematerialnie. Chodzi generalnie o powierzchnię, którą archeolog musi przekopać w sposób zgodny ze sztuką i zadokumentować. Przy budowie domku powierzchnia jest niewielka i na przykład została odnaleziona, odkryta jama zasobowa z epoki, no dajmy na to, niech będzie to brąz. No więc trzeba ją w odpowiedni sposób wykopać tak, żeby można było zadokumentować jej zarówno plany na różnych wysokościach, jak i przekrój. Oprócz tego należy po prostu wyciągnąć wszystkie wypełnisko tej jamy, pobrać próbki, wszystkie zabytki i zrobić dokumentację w terenie, tak, bo no później gabinetowe prace już nie dotyczą budowy. Terenie, więc musi być plan, przekroje i tak dalej.
I to powinno wszystko w ciągu jednego dnia?
Tak. Wydaje mi się, że jeden dzień to jest naprawdę...
I nie kopie się dalej, nie przeszukuje się całej działki?
Nie. Nie, obowiązek ustawowy nakłada przebadanie tylko tej części zabytku, która ulega zniszczeniu. Oczywiście, jeśli jest to może wyjątkowy, duży obiekt, no niech to zajmie 2-3 dni. Takie prace, które mogą wstrzymać budowę na dłużej, no to dotyczą tylko i wyłącznie inwestycji, które wymagają odhumusowania dużych powierzchni. Czyli mówimy tutaj o budowach dróg lub gazociągu wysokiego ciśnienia.
Mm-hmm. No dobrze, to robią się maksymalnie 2 tygodnie, no powiedzmy do 3, prawda?
Tak, natomiast mówię, prace archeologiczne przy budowach dróg, ponieważ tu mamy odhumusowane bardzo duże powierzchnie, no to trwają...
Dobrze, to zakładamy, że nie ten trop, który zasugerował nasz słuchacz, a pani powiedziała, że to na pewno nie było znalezisko na budowie. Co wiemy o tych poszukiwaczach?
O poszukiwaczach? Akurat ja nic nie wiem, natomiast wiem z całą pewnością, że zostało to znalezione przy użyciu wykrywacza metali, poszukiwań prowadzonych bez pozwolenia. I wiemy mniej więcej po kolei, jak te rzeczy były wyciągane z ziemi, gdyż jest na to dokumentacja fotograficzna. Dlaczego wiemy, że to nie zostało znalezione przy żadnej inwestycji? No otóż dlatego, po pierwsze, że to byli wykrywaczowcy, po drugie, inwestycja, o której się mówi, bo tutaj już słyszałam zarówno na tej konferencji prasowej w muzeum, jak i w mediach coś tam czytałam, podejrzenie padło na obwodnicę Gryfina. Otóż nie, cała obwodnica Gryfina została odhumusowana pod nadzorem archeologicznym. Były tam prowadzone badania archeologiczne na kilku stanowiskach. Te badania archeologiczne trwały jakieś 2-3 miesiące, byli tam archeolodzy cały czas. Ja byłam tam na kilku odbiorach i przeszłam na piechotę większą część tego...
Pani Paulino, dobrze, to szczegóły
sobie... Ale to jeszcze nie wszystko, tak? Bo chciałam powiedzieć, że oczywiście byli tam wykrywaczowcy chodzący gdzieś po okolicy.
Na obwodnicy.
Nie po samej obwodnicy, a być może tam też. Archeolodzy zgłaszali ten problem, a wykrywaczowcy podrzucali mnie wybuchy na wykop. Co się wiązało z tym, że trzeba było za każdym razem zgłaszać policji, czekać ileś godzin na tą policję, a policja później pilnowała tego niewybuchu kilkanaście godzin, zanim nie przyjechali saperzy. Natomiast zdjęcia z odkrycia wskazują na to mniej więcej, w jakim okresie to odkrycie zostało
dokonane. Pani Paulino, i na tym musimy zakończyć.
Asfalt na tej obwodnicy leżał już od jakichś, nie wiem, 3-4 miesięcy, więc no nie mówmy, że jest to po prostu odkrycie związane z budową tej drogi, bo nie.
Pani Paulina Kubacka, kierownik Wydziału do Spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Do usłyszenia jutro. Janusz Wilczyński państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.